Gazet. Siódmy dzień tygodnia. Zaprasza Monika Olejnik.
Witam Państwa w 2014 roku. Stanisław Żelichowski, Adam Hoffman, Tomasz Nałęcz, Jacek Kurski, Andrzej Rozenek, Wojciech Olejniczak, Julia Pitera. Dzisiaj jest dzień w Ośpu, zbieramy pieniądze i w tym roku wyjątkowo jest atakowana Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Guru prawicy, jeden z dziennikarzy mówi, że bądź dumny, nie noś serduszka. Pani posłanka Krystyna Pawłowicz apeluje, żeby nie dawać na WOŚP, bo WOŚP promuje, bo potem jest Woodstock, a Woodstock promuje satanizm, a przystanki kończą się antychrześcijańskim i lewackim praniem mózgu, jest starzenie się w błocie i tak dalej, a owsiak jest bożkiem, nie budujcie bożka. Stanisław Żelichowski.
Pani, ja myślę, że niezależnie od całej pożytecznej akcji takiej, która pomaga wielu ludziom w wyjściu z chorób, to owsiak zrobił jeszcze jedną wspaniałą rzecz. Z nas, z narodu takich indywidualistów, spróbował zrobić społeczeństwo. I to jest naprawdę warte docenienia. Poza tym, jak popatrzymy, ilu przeszło przez jego...
Ile te kolejne,
tak,
22 lata.
Różnego rodzaju młodych ludzi, którzy tam bezinteresownie się angażują. Oni później zakładają fundacje, działają w różnych układach, pomagają stworzyć z tego, co jest narodem idealistów, naród, drużynę narodową. I to jest dla mnie wartość, którą trzeba docenić.
Adam Hoffman, skąd te ataki pani Krystyny Pawłowicz, posłanki Prawa i Sprawiedliwości?
Ja myślę, że w bardzo wielu miejscach w tej chwili orkiestra wzbudza kontrowersje. Podzieliła jako w jakimś sensie Polaków. I oczywiście są dwa aspekty. Jeden to jest niewątpliwie ten, że sprzęt zakupiony z pieniędzy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez wiele, wiele lat funkcjonował w polskich szpitalach, ratował życie, pomagał noworodkom, dzieciom. I to jest plus, to w ogóle, że tak powiem, trudno to w jakimś sensie postawić pod jakiś znak zapytania przy tym. Za to jest druga sprawa, to jest pewna idea czy ideologia, zarówno przystanku Woodstock, jak i sam to, co reprezentuje Jurek Owsiak i miejsce na scenie politycznej, bo on jest także aktywny politycznie, przypominam słynną już orkiestrę w czasie kampanii prezydenckiej, więc być może warto się zastanowić, żeby jakiś taki pomysł wspólny dla wszystkich Polaków, w tym na początku tego stycznia, związany z charytatywnością, zgłosić, na przykład zrobić dzień charytatywności i media publiczne, tak jak są i media prywatne oddane Wielkiej Orkiestrze, powinny być może oddać swoje pasmo wszystkim organizacjom charytatywnym, tak żeby każdy Polak mógł sobie wrzucić czy to na Wielką Orkiestrę, czy to na Caritas, czy gdzie chce, i żeby ten dzień promował w ogóle charytatywność, to być może połączyć tych, którzy dziś
A panu przeszkadza owsiak, tak?
Mnie, wyraziłem swoją opinię, tak, w tych dwóch aspektach i uważam, że być
Ale
może...
Ale wrzuci pan, czy nie wrzuci pan?
Jak wychodzę z kościoła, moje dzieci często wrzucają do puszki, tak się dzieje. Ale jak mówię, ponieważ dzieli to wielu, coraz więcej osób, być może warto zrobić wspólny dzień charytatywności dla wszystkich organizacji.
Tomasz Nałęcz?
Czy ja w tej akcji nie widzę żadnej ideologii, widzę odruch serca łączący miliony Polaków, a że jest jakaś grupka zawistników, no moim zdaniem jak coś pani Krystyna Pawłowicz skrytykuje, to jest tylko chyba komplement, no bo bałbym się, gdyby ona zaczęła chwalić jakieś akcje. Natomiast ci, którzy atakują tą akcję...
Namówi ją pochwali pana niedługo.
Skąd?
Namówi ją pochwali pana za
to. To dobrze, to się pan profesor ucieszy.
Będzie pan pochwalony.
Będę panu
Nie sądzę, że pan miał przełożenie, panu bardzo panie pośle.
Będę panu bardzo wdzięczny, ale może to Wigilię się zdarzy, bo wtedy rzeczywiście najróżniejsze stwory ludzkim głosem przemawiają.
To już nie ładnie. Nie, to jednak... Nie licuję to ani z urzędem państwowym, ani z tytułem profesora, panie
Ale
profesorze.
Wystawił pan piłkę, to się
No nie, ja wystawiłem piłkę, a pan wyciągnął pistolet i strzelił, no tak to było.
Nie, wie pan. Nie pamiętam, żebym pan z takim oburzeniem o tej unijnej szlacie
mówił. Plastikowy na wodę pogodzę panu.
Jacek Kurski.
Ale tylko skończę, moim zdaniem kompromitują się ci, którzy tę akcję atakują i tyle. No.
Jacek Kurski.
Mi nie przeszkadza i jak spotkam wolontariuszy, którzy z porywu serca uczestniczą w tej akcji, to daję. Natomiast irytuje mnie sakralizacja tego wydarzenia i takie zatracenie proporcji, bo wielu ludzi ma poczucie, że w ogóle ratuje polską służbę zdrowia, że w ogóle ratuje tysiące ludzkich istnień. Fakty są następujące. Jerzy Owsiak przeznacza rocznie 34 miliony złotych na sprzęt. 34 miliony z tych 50, które zbiera, reszta to są jakieś takie koszty. Budżet NFZ-u wynosi 68 miliardów złotych, czyli 2 tysiące razy więcej. Przyjmując, że w roku jest 2000, są 2000 godzin roboczych, 250 dni razy 8 godzin, można przyjąć, że NFZ w ciągu jednej godziny wydaje na polską służbę zdrowia tyle, ile WOŚP przez
Jaki pan miał stopień z matematyki?
No, z matem byłem dobry. Dobra. Potrafię wyliczyć w 15 sekund, jaki był dzień tygodnia.
Prędkość samochodu 70, i tak dalej.
70 lat temu. Prędkość samochodu też. W związku z czym, jeżeli ktoś chce dobrze życzyć polskim pacjentom, polskim szpitalom i rzeczywistej zmiany chce, to najmniejsza decyzja wojewódzkiego szefa NFZ-u jest wielokrotnie ważniejsza niż w sensie pieniądze.
Ale wie pan, w bogatszych krajach też są akcje charytatywne, więc już...
Ale ja tylko uświadamiam, żeby nie robić sakralizacji, nie mieć takiego poczucia, że...
Ale nikt tego nie robi. To zawisnicy, jak to mówi profesor Nałęcz, uważają, że to jest bożek lewaków i tak dalej. No.
Dochodzimy do puenty. Więc skoro udowodniłem, że nie o pieniądze tu chodzi, czy nie pieniądze są tutaj decydujące, no to można poddawać ocenie przesłanie. No a mi akurat przesłanie Jerzego Wsiaka pod tytułem rób ta, co chce, ta niezwykle nie odpowiada. To znaczy, ja się z tą ideologią skrajnie nie zgadzam, dlatego że rób ta, co chce.
To znaczy, że człowiek ma wolną wolę.
Ale to już rób ta, co chce, ta już przerobiliśmy przez wiele lat. To nawet arcybiskup Brzeciński już wytłumaczył, o co chodzi.
No zrób to, co chce. No jeżeli się mówi rób ta, co chce,
że to chodzi o wolną wolę człowieka.
Wolna wola, proszę bardzo. Jeżeli się mówi rób ta, co chce, ta bez jasnego kwantyfikatora moralnego, że można tylko dobro czynić. Jest to również nawoływanie do
dobrze, tego, Andrzej Rozenek.
Ja się z tym nie zgadzam i mam prawo, prawda?
A oczywiście, Andrzej Rozenek.
Zacznę może od tego, że Macierewicz musi siedzieć i ma to związek z Owsiakiem.
Ale on już siedział.
Dlatego, że nikt tak wiele nie zrobił złego dla ludzi jak Macierewicz i nikt tak wiele dobrego nie zrobił dla dzieci i w ogóle dla ludzi jak Owsiak. Owsiak zrobił bardzo dużo dobrego dla dzieci i dla ludzi, dlatego, że obudził w nich coś, co gdzieś tam drzemało. Obudził w ludziach ich charytatywność, ich chęć do tego, żeby pomagać innym. I tak naprawdę nie pieniądze są tutaj najważniejsze, panie pośle Kurski, tylko ten odruch serca, który możemy zaobserwować i to, że ludzie, młodzi ludzie od najwcześniejszych lat angażują się w taką fantastyczną, wspaniałą akcję. No ja chcę powiedzieć o pewnych zagrożeniach. Ja myślę tak, że po pierwsze ten frontalny atak na Owsiaka nie jest przypadkiem. Po drugie, coraz więcej jest tych, którzy coś wystawiają na licytację, a coraz jest mniej tych, którzy licytują. Więc ja w tym roku na przykład nic nie wystawiam na licytację, za to jak zwykle wezmę udział z moimi dziećmi u nich w szkole w wielkiej orkiestrze i będę tam licytował. I uważam w ogóle, że powinniśmy dbać o Owsiaka i o całą tą akcję, ponieważ to jest nasz skarb narodowy. To jest coś, co się nigdzie na świecie nie udało, u nas się udało i możemy się tym chwalić na cały świat, tak jak się chwalimy Wałęsą, jeszcze kilkoma niewieloma rzeczami, którymi możemy się pochwalić. Tym bardziej z wielką przykrością przyjmuję słowa pani profesor Pawłowicz. Uważam, że po prostu ta osoba nie wie, co mówi.
Wojciech Leńczak?
Najpierw odniosę się do tego, co mówi pan poseł Hoffmann, bo tak pan poseł Hoffmann kombinuje jak koń pod górkę, mówiąc o tym, że to Owsiak dzieli. Nie, to nie Owsiak dzieli. Owsiak łączy, a Kaczyński dzieli, to PiS dzieli i szukacie sobie wroga. No Owsiak nie jest niczyim wrogiem. Stworzył wspaniałą orkiestrę, która gra od 22 lat, gromadzi pieniądze, ale nauczył Owsiak nas wszystkich tego wolontaryzmu, współpracy, współdziałania. 22 lata temu powstała orkiestra, ale po drodze również my posłowie nauczyliśmy się bardzo wiele. Stworzyliśmy ustawę, panie pośle, ustawę o wolontariacie, o organizacjach pożytku publicznego. Ja pracowałem nad tą ustawą w Sejmie już ponad 10 lat temu i wzorowaliśmy się na tym, co robił Owsiak. Czyli dzisiaj, jeżeli mamy te wszystkie fundacje, stowarzyszenia, które korzystają z 1%, korzystają z innych form wsparcia i fundują tym, którzy sobie nie radzą, edukację, służbę zdrowia, to jest również dzieło Owsiaka. I pamiętajmy o tym.
Julia Pitera?
Powiedziałabym tak, nikt nie ma obowiązku brania udziału w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeżeli ktoś to krytykuje i tego nie lubi, nie musi. Nie musi kwestować, nie musi dawać, ale proponuję, żeby ci, którzy krytykują, sami założyli fundację, wskazali cel.
Znaleźli sobie swego Owsiaka.
Znaleźli sobie swojego Owsiaka i niech ruszają do roboty. Dlatego, że ja permanentnie od krytyków słyszę wyłącznie krytykę. W związku z tym proponuję pani poseł, pani profesor Pawłowicz, żeby się zastanowić. postanowiła, żeby zorganizować alternatywną działalność i żeby z nią ruszyła skutecznie do przodu. Zamiast krytyki.
Siódmy dzień tygodnia, zdradziliście wieść, PSL obuda, PiS szkodzi polskim rolnikom, tak odpowiada PSL. Jarosław Kaczyński pisze list i mówi o tym, że to przez właśnie Polskie Stronnictwo Ludowe polska wieś straciła wiele pieniędzy. Jakoś nie przypominam sobie waszych protestów wobec waszych niemieckich sojuszników, wtedy gdy niemieckie urzędy państwowe Jugendamt dyskryminowały i nadal dyskryminują polskie dzieci w Niemczech, zabraniają im mówienia po polsku. Stanisław Żelichowski.
No, prezes Kaczyński ma różne tego typu pomysły. Na razie pisze listy. Widziałem nawet w jednym z takich tabloidów, jak sekretarka rzekomo pana Camerona mówi do niego, że będzie do pana dzwonił pan Kaczyński. Jak to jest Kaczyński? Nie wiem, ale dzwoni do wszystkich, więc do pana też jeszcze zadzwoni. Więc cóż tu można powiedzieć, wie pani. Kiedyś prezes Kaczyński, jak był premierem, zaproponował, żeby spokojnie zdejmować dopłaty do rolnictwa i tworzyć fundusz na tworzenie europejskiej armii, bo chłop lubi wojować. No gdyby to się stało kosztem rolników, gdyby w ten sposób zmniejszono dopłaty, to dziś konkurencyjność nasza byłaby określona. Natomiast no, jeżeli chodzi o tą sprawę angielską, no to myślę, że gdyby niektórzy politycy, którzy tworzyli Unię, mieli taką mentalność jak dzisiejsi politycy w Europie, to nigdy Zjednoczona Europa by nie powstała.
Tutaj pada konkretny przykład, że w latach 2014-2020 na wspólną politykę rolną było 42 miliardy euro, tymczasem rząd PO-PSL zadowolił się kwotą 28,5 miliarda euro.
Nie, no to jest jakieś nieporozumienie, wie pani. Dopłaty do rolnictwa bezpośrednie są większe jak były. Natomiast na rozwój obszaru wiejski są różne inne środki, również z rozwoju regionalnego.
W Sejmie mówiliście, tak tutaj jest, czytam w liście, że o wyrównanie dopłat nie można mówić, bo trzeba by zabrać Niemcom, Francuzom czy Belgom. Tak żeby mówi? Nam zwiększyć, że tak PSL mówi o Sejmie. Nie, no,
dylemat polega na tym, żeby zwiększyć dopłaty, to ktoś mówi więcej dać. No i trzeba tak negocjować, żeby ci, kto dają, zechcieli więcej dać.
A pomysł z bojkotem Tesco to jest dobry pomysł pańskiego ugrupowania?
To znaczy, wie pani, ja proponowałem inne rozwiązanie, natomiast to zostało tak medialnie przekazane, że chodzi o pomysł bojkotu Tesco, bo problem jest taki, że w Europie...
Ale chce pan, żeby bojkotować Tesco?
Dokończę, jedno tylko zdanie. W Europie wiązuje swobodny przepływ kapitału, pracowników, towarów, usług. I jeżeli dzisiaj Brytyjczycy mają problem z swobodnym przepływem osób, to może mieć swobodnym przepływem kapitału. Wiele firm brytyjskich umieściło się w strefach ekonomicznych w Polsce, ma ulgi, ma zwolnienia, ma cały szereg profitów z tego tytułu, że tu się umieścili. Więc jeżeli oni negują to, że my im zmniejszamy daninę na rzecz ich i oni mogą płacić do swego budżetu brytyjskiego większe środki, no to my powinniśmy się, skoro negują to, co się dzieje z Polakami w Wielkiej Brytanii, my możemy również zanegować udział tego kapitału w takiej formie, jak to jest przedstawione.
A PSL whisky już nie pije, tak, w ramach protestu?
Ja nie przestałem.
Adam Hoffman.
No PSL ma wielki problem, bo musi jakoś zaciemnić czy schować to, że dlatego, żeby zostać w koalicji, rządzić w Polsce, siedzieć w spółkach, spółeczkach, w radach nadzorczych, lewarach, etc., oddał interesy polskiej wsi. Bo żeby Donald Tusk miał te 300 miliardów, to trzeba było skądś zabrać. No i zabrano z rozwoju obszarów wiejskich, zabrano z pieniądze z polskiej wsi, bo pan poseł Żelichowski próbuje nam tłumaczyć, że co prawda jest mniej, ale się dołoży z Funduszu Spójności. A no zdanie Komisji Europejskiej jest jednoznaczne. Nie można tych pieniędzy przekazywać na wieś i się nie dołoży, więc PSL zdradził polską wieś raz, zdradził ją drugi raz, nie starając się nie to, żebyśmy dostawali więcej, mówię o rolnikach, tylko żeby się nasze dopłaty zrównały. Nie tylko wypowiedź, o której mówiła pani Monika Olejnik, cytowała to z listu, ale także głosowanie w polskim Sejmie, w którym zgłaszaliśmy projekty uchwał wsparcia dla polskiego rządu o zrównanie dopłat. PSL zawsze był przeciwko takim uchwałom, więc no, ma poważny problem i będzie pisał listy, wysyłał gołębie pocztowe, dawał znaki dymne, ale tak naprawdę fakt jest jeden. jeden. Oddaliście interesy wsi za interes w radach nadzorczych.
Tomasz Nałęcz?
Ja się uśmiecham, bo jak słyszę zarzuty pod adresem PSL-u, że on zdradza interesy polskiej wsi, to też rzeczywiście argument nie jest nowy. On od 100 lat pada. I galicyjscy stańczycy mówili, że PSL-wi to Stapiński zdradza interesy wsi i nic, jak tylko hrabiowie galicyjscy najlepiej ją reprezentują. I sanacja to twierdziła, i inne ugrupowania już zaoszczędzę. No dla historyka jest jasne. Nie jestem rzecznikiem PSL-u, ale tak pazurami wczepiony w polską wieś i broniący interesu jak PSL, to takiego ugrupowania nie ma. Jeśli ktoś w tej koalicji, panie pośle Hoffman, trzyma kogoś za gardło, to PSL trzyma platformę. Dlaczego nie można ruszyć reformy KRUS-u? Potrzebna przecież w Polsce reforma.
Czy to dobrze, czy źle, panie?
Słucham?
No to źle.
O tym zmilczę. O tym zmilczę, bo może mnie osłucha.
Pamiętam awanturę między panami Pawlakiem a Borowskim o dopłatę do mleka. Boże, co się wtedy działo,
nie,
pamiętacie?
To między Millerem a Kalinowskim.
Nie,
ale pani redaktor.
A dopłaty na mleko będą, pamiętam, minister, na kwotę mleczną.
Jak
wtedy wtedy Borowski chyba przestał być ministrem finansów, bo się wkurzył.
Ale warto jest przypomnieć, co się działo, patrzę na mojego przyjaciela Wojtka Olejniczaka, jak jednak polska delegacja była skłonna w Kopenhadze w kwocie mlecznej trochę się posunąć Unii i jak się Kalinowski zaparł, żądając samolotu, żeby z Warszawy po niego przyleciał. I słusznie się zaparł, bo Unia ustąpiła. Więc twierdzić, że PSL zdradza polską wieś, no to jest bardzo czytelny zarzut.
A bycie we frakcji z Cameronem to jest zdrada Polski, czy nie zdrada?
PiS dramatycznie, szukając możliwości poszerzenia się wyborczego, usiłuje się wepchnąć na wieś jeszcze bardziej niż jest, ale moim zdaniem trzeba polskich rolników przestrzec, bo już nie jeden zaufał PiS-owi i prezesowi Kaczyńskiemu. Był taki chłop Leper się nazywał. Zobaczył w PiS-ie rzecznika chłopskich interesów. Niech pan teraz poszuka, co się z nim stało.
Ale to, Jacek to rozumiem, Kurski. Że pan sugeruje, że co, że co, że żeśmy
nie,
go opowiedzieli?
Nie, ja nie, mi, nie, ja nie.
Co, co, pana, co się stało co chyba
ja sugeruję akcję CBA przeciwko Leperowi.
Świętej pamięci Andrzej Leper nie żyje, więc niech pan nie uważa.
Jacek Kurski.
Mówiłem tylko o akcji CBA przeciwko wicepremierowi.
Sugerował pan coś.
Jacek Kurski.
Nic nie sugerowałem, to pan sugerował.
Jacek Kurski.
Borowski nie poleciał o kwoty mleczne, tylko za aferę Banku Śląskiego. Pawlak mu strzelił kawalca.
Nie, ale wtedy, ale kłócili się też o krowy się kłócili, jak tak? Nic, o krowy się kłócili.
Nie, ale to nie był powód dymisji, mniejsza o to. Natomiast ta kłótnia to jest, no, przyganiał kocioł Gartkowi, dlatego że jeśli przyjąć kryterium na przykład dopłat, wysokości dopłat bezpośrednich do hektara dla rolników w Polsce jako kryterium obrony polskiej wsi, no to jedni i drudzy mają tutaj za uszami w tym sensie, że PO, PSL podpisało się pod wnioskami z prezydencji węgierskiej 17 marca 2012 roku, która przesądzała o petryfikacji dopłat, o utrwaleniu, skostnieniu tego układu, który jest obecnie, który stanowi, że do 2020 roku polski rolnik będzie miał około 200 euro do hektara, kiedy na przykład niemiecki 350 euro.
Orban na załatwił.
350, ale Orban ma wyższe, żeby pan wiedział, że Orban, który wchodził do Europy, znaczy Węgry wchodziły do Europy dokładnie wtedy, kiedy my
telefon prezesa
podobnej
Orbana.
O podobnej strukturze przemysłowo-agrarnej jak Polska, uzyskuje 40 euro do hektara więcej niż Polska. Natomiast, w związku z czym to zostało zawalone przez rząd PO-PSL-u, bo kiedy miało się prezydencję, to można było wyznaczyć na przykład horyzont, że do 2024, dajmy na to, powinny być ujednolicone dopłaty bezpośrednie.
Dobrze, ale słuszny jest ten list prezesa Kaczyńskiego do PSL-u?
W tym sensie jest, znaczy, co do tezy, słuszny, co do autora, niesłuszny, tak. Dlatego że idealnym momentem na wywalczenie dochodzenia do bezpośrednich dopłat w Europie były negocjacje w sprawie traktatu lizbońskiego. Wtedy Merkel, Sarkozy zgodziliby się,
no dobrze,
absolutnie
Marysia
na wszystko.
Marysia Opierogach, a Jacek Kurski był przeciwko traktatowi.
Ale pani redaktor, trzeba rozumieć politykę.
Jeżeli
im zależało wtedy
Kaczyński
na naszym
zdradził interesy,
na naszym
bo podpisał się pod traktatem lizbońskim.
To jeżeli już się zgodził na traktat lizboński, który zdegradował pozycję Polski międzynarodową straszliwie, to przynajmniej mógł uzyskać ujednolicenie dopłat bezpośrednich.
Nie, Jacek Kurski wtedy głosował za, czy przeciw?
Na komitecie politycznym pamiętam.
Oczywiście kolego Hoffman.
Ale kolego Jacku. Pamiętam na komitecie politycznym, jak było. Krzysztof Jurgiel rzeczywiście wyszedł, ale Jacek nie wyszedł.
A co? Proszę, to nie chodzi o to, czy się wychodzi z komitetu.
Nie, ale pamiętam rozmowę, więc nie. Pamiętam i świadków mam ze 30.
W Sejmie kolego
tego chowania.
Proszę sprawdzić głosowania. Dwóch członków komitetu politycznego, nie byłeś przeciw. Pomimo gruźb prawie że karalnych,
nie
poparło tego traktatu, to był Jurgiel Ija.
Coraz więcej awantur. Coraz więcej awantur. Zbigniew Ziobro zarzuca Adamowi Hoffmanowi, że chodził do domu z Hadzek.
No, to Zbigniew Ziobro będzie miał proces, jeśli będzie tak mówił. No, to
ale chodził pan do domu z Hadzek?
No, to absolutne bzdury. Będzie miał proces, jak to powtórzy. Ja słyszałem u pani w programie, jak on to mówił, więc jeśli to powtórzy, no to będzie w sądzie proste.
Może widział tam kogoś podobnego do pana, ale to znaczy, co on tam robił?
To już proszę jego pytać.
Wniosek z tym wiadomo, co nam się robi.
Wniosek jest taki, że Polska musi postawić w centrum agendy europejskiej ujednolicenie.
A co jest z tym panem, co chodził z panią z domu z Hadzek, Solidarnej Polski?
Nie jest to problem Solidarnej Polski, nie jest on już czynnym politykiem Solidarnej Polski.
Ale problem Sejmu, bo podobno jutro któraś z gazet doniesie, że płacił pieniędzmi sejmowymi za hotel, w którym
nie
spotykał
znam,
się z panią z domu z Hadzek.
Sprawy, nie jest to problem Solidarnej Polski, nie jest to już czynny polityk Solidarnej Polski. Czekamy na orzeczenia prawne.
Ale smutno
sądów,
panu chociaż, zarzutów, że tak się stało?
Smutno, to w ogóle jakiś taki wysyp 30-latków teraz. 30-latkowie generalnie mają kłopoty. Agent Tomek,
kto tam skrzypi?
Hoffman miał problem, Nowak.
Godzina przecież.
Nerwowo coś. I kto ma jeszcze problem?
Nowak.
Ale nie, chyba nie z panami, z paniami z domu z Hadzek.
Nic nie wiem na ten temat.
No właśnie.
Wniosek jest taki, że należy w Europie ujednolicić dopłaty bezpośrednie dla
rolników. Myślałam, że chodzi o domy publiczne.
I za tym właśnie jest Solidarna Polska.
Tak, ale pani poseł Pitera się śmieje, a ja przypomnę, jak w tym studiu rozmawialiśmy, jak Platforma za partyjne pieniądze ze Skarbu Państwa płaciła za wizyty działaczy w takich klubach. Więc też niech uważa, jak tu się podśmiewuje, bo jej koledzy za kasę partyjną oglądają
striptiserki.
Tak,
uczestniczyli.
Sugeruję, że nie jesteście
święci. Niech pan uważa, panie pośle, bo być może na wokandzie będzie
jedna
sprawa.
Ale zapraszam serdecznie.
Więc niech pan da sobie spokój, bo naprawdę...
Zapraszam serdecznie.
Może proponuję, żeby nie pokazywać sobie różnych historii, dobrze?
Wszystkie te grzeszki to jest nic w porównaniu do Macierewicza, który musi siedzieć.
Ale on już siedział, no panie pośle Rozenek.
Ale musi siedzieć, ponieważ złamał wielokrotnie prawo i zlikwidował wojska.
Ale to przepraszam, czy można też na ten temat? Bo tak pani wrzuca temat, a pan poseł Rozenek...
Ale już przechodzę do rolnictwa.
Pan poseł jak Marysia Opieroga.
Nie, no pan poseł był pod Moskwą na szkoleniu i mówi dać tak, że tak powiem, wgrano pewien program walki z Macierewiczem w Polsce. No.
Dobrze, a wracając do listu, czy ma pan coś w tej sprawie?
No, mam oczywiście. Jarosław Kaczyński, pisząc ten list do PSL-u, nie porusza najważniejszych problemów, bo tak naprawdę dotacje są ważne, ale nie są najistotniejsze dla rolnictwa. Są na przykład takie problemy, jak zlikwidowanie Agencji Nieruchomości Rolnych, z czym sobie Platforma nie może poradzić od wielu, wielu lat i nie poradził sobie również PiS, bo pamiętam premier Marcinkiewicz zrobił taką doniosłą konferencję na schodach Agencji Nieruchomości, mówiąc, że zostanie ona zlikwidowana i od tamtej pory ma się świetnie, a rolnicy cierpią. Nie może sobie też ten rząd poradzić, czyli między innymi PSL, z połączeniem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji z Agencją Rynku Rolnego, co byłoby z pożytkiem i dla państwa, i dla rolnictwa, i tak dalej, i tak dalej. A przede wszystkim ten rząd nie promuje tego, co mamy najfajniejsze i w tej chwili najciekawsze w Polsce, czyli bardzo zdrowej, dobrej żywności, którą produkują nasi rolnicy. To jest nasz atut eksportowy i zamiast się zająć promowaniem tego, to musimy niestety się
uciekać do takich chwytów, że... Myślę, że promujemy, naprawdę ciągle te jabłka wysyłamy do Brukseli. Jedzenie, wszystko promujemy.
Premier wówczas, zdaje się, Pawlak z truskawkami chodzi po Brukseli. To nie w ten sposób się robi. Mamy od tego placówki dyplomatyczne.
Ale naprawdę
które
nasza żywność jest ceniona.
Jest ceniona i dlatego powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby była jeszcze bardziej ceniona i żeby była sprzedawana za większe pieniądze, bo na razie ona jest tania.
A musi siedzieć tak. Wojciech Olejniczak.
W sprawie wspólnej polityki rolnej i generalnie działań resortu rolnictwa...
Chciałbym o liście.
No właśnie, bardzo wiele absurdów i PiS oczywiście też jest w tym absurdzie. Niestety zaczął to prezes Piechociński, który napisał najpierw list do pana prezesa Kaczyńskiego i też trafił kulą w płot.
Żeby wycofał się z frakcji, tak?
Żeby wycofał się z frakcji, a tak na
reformatorów i konserwatystów.
Prawda jest taka, że Cameron był takim motorniczym, jeżeli chodzi o ograniczenie w ogóle polityki europejskiej i pieniędzy w budżecie Unii Europejskiej. I on dołożył wszelkich starań, żeby ten budżet był mniejszy.
I chce, żeby Wielka Brytania wycofała się z Unii Europejskiej.
Dodatkowo rozważa to.
Fajnie być w takiej frakcji. Facet jest przeciwko Unii.
I to oznacza, że najwięcej złego dla budżetu... Najwięcej złego
Nigel
dla budżetu,
Farage, panie pośle,
najwięcej złego dla budżetu Unii Europejskiej zrobił Cameron. Stąd też mamy mniej pieniędzy i na politykę rolną w całej Unii Europejskiej i w konsekwencji również mniej pieniędzy na polskich rolników.
Jeszcze, przepraszam, Brytyjczycy mają przywileje.
Brytyjczycy zostawili sobie oczywiście swoje przywileje. Problem jest tak, że na dopłaty bezpośrednie będziemy mieli trochę mniej średniorocznie niż było to w poprzedniej perspektywie finansowej. I to trzeba jasno powiedzieć. Żadna kreatywna księgowość ministra rolnictwa tu nie pomoże. Patrzę na Stasia Żelichowskiego. Z drugiej strony też będziemy mieli około 20% mniej na drugi filar, czyli na rozwój obszarów wiejskich. I teraz...
I teraz jak premierem zostanie Leszek Miller, to nasze rolnictwo będzie kwitło.
Ja jeszcze dodam jedno zdanie. Ed Miliband, przyjaciel Leszka Millera, również zaatakował w sposób niewybredny Polaków, więc...
Ale wszyscy nas... zamknijmy się, przykryjmy się wielkim płaszczykiem.
Nie jest tak, że tylko Cameron atakuje.
Panie redaktor, i prawda jest taka, że oczywiście środki unijne trzeba umiejętnie wydawać i z tym również rząd, o czym była mowa, ma swoje problemy. Ale nieprawdą jest to, co powiedział pan poseł Rozenek, mówiąc o
ataku na imigrantów z Polski.
Ja mówię o promocji żywności, bo jeżeli chodzi o wypromowanie z Polski czegokolwiek, to żywność jest na miejscu numer jeden i wszyscy się do tego przyczynili.
Julia Pitera. Chciałam powiedzieć, że jakość prowadzonej polityki powinna być oceniana efektami. Jeżeli Polska jest największym eksporterem żywności, a do budżetu państwa wpływa ile, może mi koalicjant, 10 miliardów, tak? Z eksportu żywności. Oczywiście, jeżeli była teraz informacja o tym, że najwięcej jabłek świat kupuje od Polski, to chciałam się spytać, o co chodzi.
Nie,
nieważne. Chodzi o to, ile jej się sprzedaje. Jeżeli żaden... Panie pośle, właściwie nie ma importowanych jabłek w supermarketach. Są polskie jabłka. W związku z tym... Nie, jeszcze niedawno miał pan połowę jabłek, które leżały, były jabłkami z importu. Tak więc bardzo bym prosiła...
ale co zrobić z premierem Cameronem?
A jeśli
nie chodzi o polskie jabłka.
Panie redaktor, nic.
Nie, no rozumiem,
oni mają kampanię wyborczą.
Rozumiem, ale
czy ja mam pani przypomnieć,
ja
co mówił Jarosław Kaczyński przed kampanią wyborczą? Eksponował, że tak powiem, swój stosunek do Niemców i przypominał, powiedziałabym, z nawiązką, zaostrzał różnego rodzaju wypowiedzi, żeby pokazać, jak on jest narodowo-patriotyczny. Przecież gdyby Zachód się zajmował tym, co mówił Jarosław Kaczyński, to nic innego by nie było w tamtej prasie. Ja bym naprawdę machnęła ręką, bo to jest taki wykwit kampanijny, który ma na celu pozyskanie głosów i tyle. I po wyborach to wszystko się skończy.
No i to jest tak, że dzwonili dwaj panowie do premiera Camerona. Zobaczymy, co będzie. Dużo kontrowersji. Oczywiście, że nic nie będzie. Dużo kontrowersji. Ani z tego. Dużo kontrowersji jest wokół wiceministra Królikowskiego. Wiceministra Sprawiedliwości jest to zakonnik świecki. Popełnił książkę z arcybiskupem Hosserem. Według Andrzeja Halickiego powinien odejść, bo swoje poglądy przekłada na pracę urzędniczą. Minister Bienacki mówi, zajmij się sobą, Stanisław Żelichowski.
Czy wie pani, jeżeli się czyta ten wywiad, tą książkę, która jest formą takiego wywiadu, to jest tak amatorsko zrobione bardzo. Pytania pana...
Czasu może pana, trochę, no tak, pan minister, bo pani,
jeżeli się
pracą.
Zabiera za jakąś sprawę, no to powinien się w miarę zawodowo do tego przygotować. No, pytania są takie zadawane trochę z pozycji kolan i arcybiskup z tej pozycji odpowiada na te pytania, więc kto przeczytał tę książkę?
Nie.
Pan minister, przepraszam.
Pan minister,
więc... Ale ma prawo do tego, ma takie przekonania. Nie sądzę, żeby cokolwiek w rządzie zrobił takiego, co by go dyskwalifikowało. Ma dużą wiedzę. Widzę, jak kompetentnie odpowiada. Ja nie jestem w komisji związanej z sprawiedliwością. Nigdy nie miałem do jego wypowiedzi zastrzeżeń. Natomiast tutaj mam dużo wątpliwości, bo jak się czyta tę książkę, to rzeczywiście to jest taka amatorszczyzna.
Adam Hoffman?
To nie jest pytanie o książkę, to jest pytanie, zostało postawione w sferze publicznej właściwie wprost. Czy praktykujący katolik ma prawo obejmować ważne funkcje publiczne? To jest... Pytanie samo w sobie, moim zdaniem, skandaliczne i w ogóle ta dyskusja jest skandaliczna, bo co, za chwilę zapytamy, czy praktykujący Żyd ma prawo być ministrem, czy, nie wiem, praktykujący prawosławny ma prawo być ministrem? Ma, oczywiście, że ma.
Pytanie jest takie, czy jego poglądy przekładają się na pracę.
A co robi...
W naszym rządzie praktykujący Syryjczyk był ministrem.
Syryjczyk to był w Unii Wolności. Tak. Tylko, że to jest pytanie, co prywatnie, jakie książki wydaje, co publikuje, no naprawdę, no, zapędziliśmy się w miejsce, w którym poruszamy się w pewnego rodzaju oparów absurdu, tylko, że absurdalne, jak się wydaje, ten atak, który od pewnego czasu ma miejsce na polski kościół, przeniósł się także do sfery publicznej. I pytanie, czy praktykujący katolik, wiceminister sprawiedliwości ma prawo być wiceministrem sprawiedliwości, bo wydał książkę, wywiad z biskupem, no jest po prostu żenujące. Żenujące w demokracji to jest absolutnie nietolerancyjne. Tak bym powiedział językiem, nowoczesnym językiem, takiej...
Gender.
Tolerancja to jest nowo...
Pan może. No ale tak się... Jak zamiast zajmować się dorobkiem Ministerstwa Sprawiedliwości, ja tutaj mam poważne zastrzeżenia.
No właśnie,
co do Ministerstwa Sprawiedliwości. Moim zdaniem polityka łagodzenia kar jest polityką złą, ale nie mam problemu z tym, że minister
Tomasz
jest katolikiem.
Już myślałem, że się całkowicie z panem posłem Hoffmanem zgadzam, bo rzeczywiście, co komu grzebać w jego poglądach, co on robi poza miejscem pracy, to nie powinno mieć miejsca. W kancelarii prezydenta nie do pomyślenia, żeby nas tam prezydent sprawdzał z wiarygodności naszych poglądów. Ja mam lewicowe i świetnie funkcjonuję w kancelarii. Natomiast to, że w
Ale wie pan, że Bronisław Komorowski nie jest prawdziwym katolikiem, tylko udaje katolika. Przebrał się w strój katolika, to chyba Jarosław Kaczyński mówił.
A kogo ty, Tomku, pracujesz?
Także nie dziwnego, że lewicowy człowiek może się znaleźć u prezydenta. No,
to zostanie na sądzie rozstrzygnięty.
Ostatecznym już będziecie też na sądzie, tak powiem, przez sądy powszechne.
Ale wracając do wiceministra.
W przypadku tego oskarżyciela i w przypadku oskarżonego.
Się pan tutaj ostro straszy.
Natomiast wydaje mi się, że jest absurdalną teza, że przekonania religijne ministrów są dzisiaj nacenzurowane. Uczestniczę w kancelarii jako świadek w zaprzysiężaniu ministrów. Zdecydowana większość mówi, tak mi dopomóż Bóg. Raczej lekko stremowani są ci, którzy nie mówią tego. Więc nie widzę naprawdę jakichś represji religijnych za religijność ministrów. Jeśli pan Hoffman to gdzieś zobaczył, to być może to jest jakiś znak nowego.
No to pan Halicki z Platformy Obywatelskiej żąda odejścia. Jacek Kurski?
No to skandaliczne żądanie posła Halickiego. Dopóki prywatne poglądy, orientacje czyjekolwiek nie wpływają na to, że są sprzeczne z polityką rządu, to w ogóle nikomu nic do tego. W Europie się wydarzył taki fatalny przypadek. Kilka lat temu utrącono kandydaturę włoskiego kandydata na komisarza Rico Buttiglione za to właśnie, że jest katolikiem, w związku z czym niedopuszczalny atak na orientację katolicką ze strony części obecnego establishmentu. Natomiast jeśli my jako Solidarna Polska mamy zastrzeżenia do pana
Berlusconi ministra, też jest katolikiem.
Ministra widocznie woli grzeszyć i żałować, niż nie grzeszyć i żałować. Natomiast jeśli my mamy zastrzeżenia do pana ministra Królikowskiego, to oto na przykład, że nie nadał biegu, a wręcz zasabotował nadanie biegu naszej ustawie złożonej w kwietniu 2013 roku przeciwko pijanym kierowcom, która gdyby została przyjęta, mogłaby w moim przekonaniu uchronić przynajmniej kilka żyć, które zostało straconych w tych katastrofach drogowych na początku roku, bo na przykład sprawca, który jest recydywistą z Kamienia Pomorskiego, albo by siedział, albo nie miałby samochodu. W związku z czym być może do tej tragedii by nie doszło, gdyby pan minister Królikowski nie sprzeciwiał się naszej dobrej ustawie. W związku z czym tego rodzaju zastrzeżenia mam do pana Królikowskiego, którego z kolei ideowe przekonania są mi bliższe niż pani na przykład Rajewicz-Kozłowskiej, ale to jest zupełnie inna sprawa.
Pan jest precz z gender, tak?
Ja nie jestem precz, ja jestem człowiekiem dialogu i porozumienia. Ja kocham...
ale chce pan równouprawnienia kobiet i mężczyzn, tak czy nie?
Nie myślę, że jestem przeciwnikiem gender, natomiast jestem przeciwnikiem słowa precz.
A co to jest gender według pana?
To jest takie ni pies, ni wydra, coś na kształt świdra.
Ale proszę powiedzieć...
A to co to jest?
Co to jest gender?
To jest odpytywanie tutaj, pani
tak, redaktor. Co to jest gender?
Na śniadanie przyszedłem, Anina.
Ale niech pan powie, co to jest gender.
Pokaż tego gender.
Proszę mi przy śniadaniu tego.
Andrzej Rozenek.
Macierewicz musi siedzieć i to nie jest gender.
Nie, już mi się to nie podoba.
Siedział, no,
panie redaktor, ja jednak proszę o głos na poważnie w tej sprawie, bo to
za chwilę pan
przestaje być zabawne.
Absolutnie Adam Hoffman ma rację. Dlatego, że tu w ogóle nie chodzi o to, czy ktoś jakąś książkę napisał, czy nie, tylko chodzi o to, że komisja kodyfikacyjna wypluwa z siebie różnego rodzaju pomysły, które po prostu są niezgodne z tym, co prezentuje, z linią, którą prezentuje rząd, na przykład zaostrzenie kary za aborcję. I przyczynia się do tego właśnie ów minister Królikowski. I teraz jest pytanie, dlaczego on to robi? No wiemy już teraz, dlaczego on to robi, ponieważ jest świeckim zakonnikiem, ponieważ tak naprawdę...
A czy on jest z komisji bioetycznej, pan minister?
Komisji kodyfikacyjnej.
Ale nie, też bioetycznej.
Nie wiem.
Jest, no w komisji jest bioetycznej przy episkopacie.
I skoro jest taki zbieg okoliczności, który nam pokazuje, skąd się biorą jego intencje, to my już wiemy, że on tak naprawdę nie reprezentuje w swoich działaniach profesjonalnych państwa, nie reprezentuje rządu, tylko reprezentuje Kościół. A skoro reprezentuje Kościół, to nie powinien pracować za państwowe pieniądze, tylko za kościelne i nie na etacie wiceministra, tylko jakiegoś biskupa albo doradcy biskupa.
Kościelne to też nasze. Z budżetu.
Nie, to na pewno nie. No tak, w pewnym sensie tak, bo Kościół sięga po nasze, niestety. No ale ja cały czas mam w głowie państwo świeckie, tak, w którym Kościół żyje za swoje. Generalnie wolałbym, żeby taki minister nie funkcjonował w rządzie i absolutnie się zgadzam tutaj z Andrzejem Halickim.
Wojciech Olińczak?
Andrzej Halicki ma prawo do tego, żeby komentować zachowania ministrów, wiceministrów, bo taka jest rola każdego parlamentarzysty, to jest nadzór nad rządem. Z drugiej strony oczywiście opozycja dzisiaj broni pana ministra Królika. No, rządzący też mówią, że może jego poglądy są światopogląd nie taki, ale merytorycznie działa dobrze. Ale ja przypomnę, że to pan minister Królikowski był tym, który blokował podpisanie konwencji związanej z obroną praw kobiet. To pan minister Królikowski jednak reprezentuje rząd zarówno w tych sprawach kodyfikacyjnych, jak i również bioetycznych, a to oznacza, że wydaje się, że jednak on działa w Ministerstwie Sprawiedliwości nie jako reprezentant przynajmniej większości parlamentarnej, ale zdecydowanie mniejszości.
Potocznie jestem, mówiąc, jest talibem.
Ja myślę, że wyborcy Platformy Obywatelskiej, kiedy dzisiaj się przyglądają, kogo Platforma posyła do rządu na najważniejsze stanowiska, no to się tak lekko zastanawiają, czy właśnie po to głosowali na Platformę, żeby wysyłać tam takich właśnie talibów politycznych. Jestem też przekonany, że pan minister Królikowski za chwilę znajdzie się w partii
Jarosława... Niech pan
Jarosława,
tak nie mówi, bo będę do pana mówił bolszewiku przy tym
Jarosława,
stole.
No już wielokrotnie
no ale
mówił,
to nie ma sprawy, to będzie pan problem. Bolszewikiem Olejniczakiem. Panie, talib, panie, no to jest panie, obraźliwe i pani redaktor pośle, powinna zareagować, jak się pośle. Nazywa talibem innego polityka, czy...
No, Antoniego Macierewicza też się nazywało talibem.
Kogokolwiek jak się tak nazywa, jest to obraźliwe, więc jak nie przeszkadza obraźliwy język przy tym stole, to bolszewik Olejniczak
ale
może dokonać.
Wie pan, jeżeli się mówi o prezydencie Polski, że jest przebranym, że nabrał katolików, że nie jest prawdziwym katolikiem, to wydaje mi się, że
razie,
wszystkie określenia padają.
Znaczy, na razie to mówiła tylko pani redaktor przy tym stole, powołując się na nieprawdziwe cytaty. Ale
nie, to jest cytat z Jarosława Kaczyńskiego. Naprawdę.
Wiem, jaki był problem polega na tym, że pan minister Królikowski jest jednak politykiem już dzisiaj. Ja przewiduję, że trafi do partii Gowina.
Julia Pitera.
Poznałam pana Michała Królikowskiego, profesora Królikowskiego 12 lat temu.
A to będzie krótka historia.
Krótka historia. Kiedy był świeżym absolwentem, kiedy był świeżym absolwentem prawa i uważam, że jest człowiekiem wyjątkowo dobrze wykształconym, wyjątkowo dobrze wychowanym i wyjątkowo pracowitym. Nigdy w naszych relacjach nie było żadnych odniesień do jego tej sfery prywatnej. Zawsze rozmawialiśmy wyłącznie o sprawach merytorycznych. Jeżeli ma określone poglądy, to jest jego sprawa i chciałabym spytać się, dlaczego różne osoby mające skrajnie inne poglądy mogą je wypowiadać, nikt się nie oburza.
Co innego tutaj, wypowiadać, co innego tutaj, realizować w komisji kodyfikacyjnej.
No, ja przypominam ostatnie ekscesy, zaraz odpowiem. Pani Bratkowskiej, prawda, z okazji Bożego Narodzenia.
A to
na
jest prywatna osoba, to dajmy tak, spokój.
No ale były, nie. Natomiast chciałam zwrócić
nie
uwagę,
w waszym
że
by było.
Mówimy o urzędzie.
Nikowski, podsekretarz stanu, nie ma żadnej mocy decyzyjnej. Każda rzecz, która wychodzi z ministerstwa, musi być zaakceptowana przez ministra, musi być przyjęta przez Radę Ministrów i skierowana przez premiera do Sejmu. W związku z tym, jeżeli nawet komisja kodyfikacyjna ma jakiś skrajny pomysł, to ja uważam, że nic w tym takiego nie ma, ponieważ przy okazji jest jakaś krótka dyskusja. Wiadomo, że ten skrajny pomysł bardzo jest wątpliwy, żeby znalazł poparcie. Natomiast ja uważam, że jeżeli w państwie ma być równowaga, jest bardzo dobrze, jeżeli ścierają się poglądy, czasami nawet skrajne, ale dzięki temu jest możliwe
pracowanie równowagi. Andrzej Halicki popełnił błąd,
tak,
dając dymisję?
Absolutnie uważam, że nie powinien był mówić słów, które formułują domaganie się usunięcia ministra Królikowskiego. Nie, no bez przesady, panowie tak zaraz
Jońskiego
usuwają.
Niedouczony, tak?
Zaraz, no dlaczego mamy usuwać Jońskiego?
Bo niedouczony.
Królikowskiego jest jednoznaczny. Tak samo
czy ja mogę w sprawie WSI, bo obiecałem pani głos.
Tak, ale gdyby pan pozwolił najpierw, byśmy porozmawiali o kumplu Gowina, który dostarcza ci pocztę. Artykuł z Gazety Polskiej Codziennej. Kancelaria Prawna Doradcy byłego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina reprezentowała w przetargu na dostarczenie sądowych przesyłek firmy Impost, która wspólnie z Polską Grupą Pocztową przetarg ten wygrała. I okazuje się, że doradca pana Jarosława Gowina, pan Barszcz reprezentował właśnie tę grupę.
Przestrzegałam. przestrzegałam, pani redaktor, ponieważ rzeczywiście biografia zawodowa pana Mirosława Barszcza budziła moje duże wątpliwości, dlatego że był, on teoretycznie nie brał pensji za doradzanie, za doradztwo, natomiast był cały czas właścicielem, cały czas był właścicielem kancelarii, no de facto o działalności lobbingowej i nie mogłam zrozumieć tego układu i takim pierwszym sygnałem niepokojącym to było to wygranie tego konkursu na zrobienie ustawy o deregulacji zawodów i muszę powiedzieć, że nie rozumiem sytuacji, w której doradca jakiegokolwiek urzędnika czyni to, że tak powiem, wolontarystycznie, dlatego że no, musi mieć w tym jakiś interes, więc jeżeli to nie zarabia na tym pieniędzy, to już powinno się
z przykrością muszę stwierdzić, że szkoda, że pan premier Donald Tusk pani nie słucha i zgodził się na to, żeby doradcą pana ministra sprawiedliwości Gowina był pan Barszcz, Stanisław Żelichowski.
Nie, tylko że cały, bo to wiąże się trochę z poprzednim punktem. W moim przekonaniu doradcy mają przekazać politykom granice, w których politycy się poruszają, a politycy podejmują decyzje. Jeżeli tego typu decyzje podejmują jacyś doradcy, oni mogą sobie różne wersje podawać.
Dobrze, jest to doradca z kancelarii, która reprezentowała interesy, która, no grupę, tak, która brała udział w przetargu.
Wygrała.
To jakaś paranoja.
No tak, wygrała. Za wygrała.
Z tym, że za to odpowiada minister.
No tak. No. Adam Hoffman.
Co do tego, o czym w tej chwili pani mówi, oczywiście teraz Platforma będzie, że tak powiem, na pochyłe drzewo, każda koza skacze w tej chwili.
Nie,
będzie...
pani Julia Pitera mówiła od początku, pani Barszcz.
Pani Julia Pitera w Platformie nie ma mocy decyzyjnej, w związku z tym to, co mówi teraz, to bardzo ciekawe, ale Gowin przez wiele, wiele lat był przecież jednak bliskim współpracownikiem premiera, skoro został ministrem. A co do samego pana Mirosława Barszcza, to akurat w sprawie jego pracy, on dostawał za to pieniądze, bo ja pamiętam artykuł, ale możemy się założyć, bo pamięć mam na tyle dobrą, że pamiętam umowy zlecenia. Ale dostawał na pewno. Były umowy zlecenia, bo o tym pisała chociażby Gazeta Wyborcza.
Umowy zlecenia, ale Gazeta nie Wyborcza. Za pracę doradcy.
No. Jego, bo on, ponieważ on odpowiadał na to zlecenie, na przygotowanie i moim zdaniem jedynego dobrego pakietu ustaw, który wyszedł z ministerstwa od Gowina, czyli pakietu deregulacyjnego. Ja ten pakiet merytorycznie oceniam bardzo wysoko.
Barszcz jest od państwa, z PiS-u chyba był, tak?
Nie, Mirosław Barszcz przygotowywał dla nas duży program dotyczący budownictwa mieszkaniowego.
Dobrze, a w tej sprawie pan widzi wątpliwości, czy nie?
Ja nie znam szczegółów tej sprawy. Jeśli było coś na...
Dla Gazety Polskiej Codziennej nie ma wątpliwości.
To należy to wyjaśnić, ale ja znam pracę pana Mirosława Barszcza po tym pakiecie, który przyszedł do Sejmu i ten pakiet, jak mówię, merytorycznie oceniam wysoko, bo program deregulacji to jest program
dla
mojego środowiska politycznego od wielu, wielu lat, więc jeśli można w drugiej sprawie w USI, bo pani mi obiecała bardzo krótko.
Bardzo krótko.
Ale to, że partia WSI w Polsce, która pokazuje właściwie czysto prorosyjski punkt widzenia istnieje, to wiem, teraz wiadomo już, jak się nazywa, to twój ruch, Partia Przyjaciół WSI, prorosyjska partia. Za to bardzo się martwię o pana prezydenta, bo przyjaciel pana prezydenta, pan Palikot, tak mocno strzela w plecy prezydenta Komorowskiego, no przecież pierwsze posiedzenie tej komisji śledczej niewątpliwie musiałaby przesłuchać Bronisława Komorowskiego.
Bo
jego spotkanie w gabinecie z pułkownikiem Tobiaszem, z Pawłem Grasiem, obrońców WSI, potem pan prezydent głosuje za WSI, no taki przyjaciel, a taki fałszywy przyjaciel, niedźwiedzia przysługa. Niedźwiedzia przysługa, panie profesorze.
Panie pośle.
No niestety nie, bo jak będzie pan prezydent Komorowski zeznawać przed komisją śledczą Palikota, dlaczego bronił WSI, to będzie przykro.
Komisję. Niech zeznają.
Oj, to będzie przykro.
A to właśnie dobry pomysł. Poprzecie czy nie komisję?
Przykro będzie. Prorosyjską komisję Palikota.
Tak,
no nie, my reprezentujemy polski punkt widzenia, a nie rosyjski. W związku z tym długie ramię Moskwy w Polsce przestało istnieć. I dobrze, że są prorosyjscy politycy, którzy bronią WSI.
Do zaborów też mówi, trudno. Że polski punkt
Tomasz
widzenia.
Tomasz Nałęcz.
Znaczy, najpierw dwa słowa w sprawie
pana Barszcza.
Głosowania. To na drugiej części. Najpierw dwa słowa w sprawie głosowania w Sejmie byłego ministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego w sprawie tej ustawy. No, z perspektywy czasu widać, że to był ten sprawiedliwy, który miał rację. No bo znał świetnie wojsko. Wydzieranie wojsku oczu w sytuacji misji zagranicznych w postaci służby specjalnej jest absurdem i widać, ile wojsko za to już zapłaciło. Więc panie pośle Hoffman, spokojnie w tej sprawie. Wy się bijcie w swoje piersi. się, a nie szukajcie winy w Komorowskim, że nie był entuzjastą tego idiotycznego rozwiązania, jak widać z perspektywy lat. A w sprawie pana Barszcza zupełnie nie znam ani pana Barszcza, ani sprawy. Wiem tyle, co pani rektor usłyszałem. Natomiast jedna rzecz mnie tutaj zastanawia. Przecież to nie jest atak Platformy na pana Barszcza. Gazeta Polska codziennie to nie jest organ Platformy. To jest najwyraźniej te uśmiechy i te lansady między panem Gowinem a prezesem Kaczyńskim, to jest tylko pozór, no bo widać, że pismo związane z PiS-em bezlitośnie atakuje współpracownika Gowina. Dzisiaj
a może to jest rzetelna gazeta i zajmuje się meritum, a nie polityką?
To jest na to dowód.
No to jest niedziela, przed południem, możemy sobie pożartować.
No nie, no ale...
Ale czy pan widzi coś złego w tym, bo chodzi o meritum?
Nie widzę, tylko widzę za tym politykę i widzę za tym atak PiS-u na Gowina.
Jacek Kurski?
No, ja widzę coś dokładnie odwrotnego. No, z jednej strony,
każdy widzi tak, jak widzi.
Z jednej strony oczywiście jest naganne, jeżeli jakiś doradca nie pobiera pieniędzy, a staje się lobbystą i skutecznie przeprowadza jakiś przetarg z pieniędzy publicznych, to jest naganne. Ale zastanawia mnie tutaj taka częściowa albo wręcz pełna obrona tej sytuacji dotycząca pana Gowina i pana Barszcza przez Adama Hoffmana.
Nie, ja tej sytuacji nie
Jacek Kurski.
Ja tej sytuacji nie bronię.
Jacek Kurski.
Za to dorobek merytoryczny.
Jacek Kurski.
Ale przestaje być zaskoczony, kiedy wiąże to z innymi informacjami, które dochodzą do nas i które są anonsowane niektórym posłom Solidarnej Polski przez osobników.
In brevi,
że Gowin jest dogadany z Jarosławem Kaczyńskim. Jest dogadany na to, że jeżeli nie przekroczy progu w eurowyborach, to wystartuje z list PiS-u, całe to środowisko i z tym się już nikt nie kryje. Krótko mówiąc, mamy do czynienia tak naprawdę ze strukturalnym sojuszem strategicznym Gowina z Kaczyńskim. Głosując na Gowina, tak naprawdę wybierasz Kaczyńskiego.
Ten tekst świadczy o czymś innym zupełnie.
Najpierw musi prosić o rozgrzeszenie, a nie pycha. To cytat Jarosława Kaczyńskiego w sprawie Jarosława Gowina. I jeszcze, że jest przystojny. Dobrze, Andrzej Rozenek,
Agencja Małokalicji. Ja bym wolał Macierewiczu, który musi siedzieć.
O Boże.
Ich muszę odpowiedzieć na to, co powiedział pan
Tylko
poseł
krótko,
Hoffman.
Krótko, bo proszę dać szansę jeszcze panu Leniczkowi.
Czekałem na zarzut, że jestem resortowym dzieckiem. Nie padł, niestety. A nie, szkoda, bo chciałbym się w tak doborowym towarzystwie znaleźć. Żadnych szkoleń oczywiście pod Moskwą nie przechodziłem. Natomiast wy macie potężny problem z Macierewiczem i ten problem macie nie tylko wy, ale ma i państwo polskie, dlatego że państwo jest bezradne. Nie poradziło sobie z osobnikiem, który zniszczył wojskowy wywiad, który doprowadził do tego, że w tej chwili państwo polskie musi płacić 1 300 000 odszkodowań.
Już pan mówił, a w sprawie pana Barszcza? W sprawie pana Barszcza?
W sprawie pana Barszcza tu nie ma żadnych wątpliwości. Tu ewidentnie, tak jak napisała Gazeta Polska codziennie, jest coś na rzeczy więcej niż zwykła działalność zwykłego doradcy i musi się tym zająć CBA i mam nadzieję, że generał Wojtunik doprowadzi do wyjaśnienia tej sprawy.
W sprawie WSI komisja śledcza powinna powstać. Powinniśmy wyjaśnić raz na zawsze całą tą sytuację. Straty ogromne dla państwa polskiego. W sprawie pana ministra Barszcza, no to jest sytuacja taka, że mamy przetarg na 500 000 000. Po raz pierwszy wygrywa przedsiębiorstwo, nie poczta, i będzie inny sposób dostarczania przesyłek. To jest bardzo kontrowersyjne. Po drugie, w tym wszystkim widać udział osób trzecich, firm tego typu jak ta wymieniana. I to jest kolejna wpadka pana ministra Gowina i rządu Platformy Obywatelskiej w tym obszarze. To wcześniej pan minister Gowin kupił w sposób kontrowersyjny sąd w Gdańsku. Pamiętamy tą sytuację, a teraz tego typu przetarg. No i pytanie, czy to bierze na siebie Platforma Obywatelska, czy uważa, że to już nie jest sprawa PO i
musimy kończyć. Pytanie, a czy PSL jest za, czy przeciw? Komisja Macierewicza.
Nie pamiętam, żeby najkrócej powiedzieć.
Tak, tak czy nie?
Ale to nie jest, to nie da się tak. Ja chciałbym, żeby Macierewicz został ukarany za to wszystko, co zrobił. Natomiast do tej pory jest tak, że Macierewicz wybiera sobie te procesy, które może wygrać.
Tak czy nie?
I tam żąda,
tak czy nie?
Rezygnuje z immunitetu.
Dobrze, musimy kończyć. Który z panów chciałby założyć mój kapelusz, który oddaję na aukcję?
Myślę, że profesor
Andrzej Rozenek. Proszę bardzo. Rozenek zakłada. Teraz proszę kamery skierowane. Gdzie jest kamera? Tam jest kamera, tam kamera.
Pani redaktor, proszę buty swoje oddać.
A ja zachęcam, żeby licytować.
Dziękuję bardzo. To był siódmy dzień tygodnia. Dziękuję, Monika Olejnik. Jacek Kurski, Tomasz Nałęcz jest teraz w kapeluszu, proszę państwa. Ale jeszcze tak,
teraz jest pani Nałęcz.
Adam Hoffman, nie założy pan? Stanisław Żelichowski, Julia Pitera.
Gdzie nie zmieniłem, mogę pokazać.
A Macierewicz,
Wojciech Olejniczak.
Też.
zachęcam do licytowania, żebyście Państwo przelicytowali.
A Jacek Kowski?
W kapeluszu.
Załóż kapelusz.
Zachęcam również i zachęcam również.
Załóż kapelusz.
Jacek, naprawdę będzie Ci do twarzy.
Ładnie będziesz wyglądał. O, Jacek, kurczę. Dziękuję bardzo. To był siódmy dzień tygodnia.
Radio Z. Siódmy dzień tygodnia.
Reklama.
Jeszcze tylko dziś. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Przyjdź i sprawdź. Możemy Cię zaskoczyć.
MediaMarkt.pl.
Robiłam dużo, żeby schudnąć. Dieta, ćwiczenia. Jednak gdy przychodził weekend, znowu wracałam do punktu.
Mogła mi dopiero Linea 20+.
Składniki suplementu diety Linea 20+ zmniejszają apetyt i wspomagają odchudzanie, a także pozwalają kontrolować masę ciała, nawet w przypadku odstępstw od diety.
Teraz Linea 20+ pomaga mi chudnąć w ciągu tygodnia, a kiedy przychodzi weekend, nie boję się, że stracę to, co wypracowałam. Linea. Możesz schudnąć w każdym wieku.
Szalone oferty w salonach Fiata na modele z rocznika 2013. Teraz 5-drzwiowe Punto z klimatyzacją. Od 29 900 zł w mikrokredycie 0%. Fiat. Po prostu amore.
Coraz częściej spotykam ludzi, którym doskwiera kaszel palacza. Nazywam się Adam Końca, jestem lekarzem. Pacjentom tym polecam pastylki do ssania Dytusan. Dytusan łagodzi podrażnienie gardła spowodowane paleniem, zmniejszając odruch kaszlu. Dytusan uwolni się od kaszlu palacza.
Supermarket Piotr i Paweł. Przyjemność zakupów.
Wiele lat na kutrze, często praca całą dobę i kręgosłup zaczął dawać się we znaki. Teraz stosuję Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo.
Opokan Med uwalnia od bóli mięśniowych, krzyżowych i stawowych.
Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień.
Bez bólu przez całą noc.
Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład kup dowolny piekarnik i płytę do zabudowy Electrolux i odbierz nawet 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl.
Gdy moje dzieci są przeziębione i mają gorączkę, podaję im Lipomal. Można go stosować już od pierwszego roku życia. Nie jest ani za silny, ani za słaby. Lipomal to precyzyjne rozwiązanie na gorączkę, przeziębienie.